Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz przed nami długi artykuł pani Ewy Cieślik, osoby, której artykuły wielokrotnie proponowałem Państwu do odsłuchania. Ten artykuł ukazał się w Obserwatorium Finansowym. Tytuł tego artykułu: Odpływ kapitału z Chin jeszcze katastrofy nie zwiastuje. To już dawno napisany artykuł, kilka miesięcy temu. Ale jakby tutaj nic, sytuacja się tylko pogarsza, nie polepsza. Natomiast wtedy, w czerwcu, kiedy ta pani to pisała, sytuacja była na pewno lepsza niż w tej chwili. Pozwolę sobie cytować. Uważna analiza danych o odpływie kapitału z Chin przeczy scenariuszowi wieszczącemu kolejny kryzys ucieczką, tą spowodowany wzrost podaży juana. M2, chociaż na wysokim poziomie, ustabilizował się, a inflacja od kilku miesięcy utrzymuje się na niskim pułapie. Głoszona przez niektórych wizja świata stojącego na krawędzi kolejnego kryzysu z powodu ucieczki kapitału z Chin wydaje się być sporym nadużyciem. Sporym nadużyciem. Oliwy do ognia dolały informacje o spadku rezerw Pekinu o wysokości ponad 500 miliardów dolarów w minionym roku oraz wyciek Panama Papers, w którym pojawiły się też chińskie nazwiska. Uważna analiza odpływu bogactwa z państwa środka raczej przeczy czarnym scenariuszom. Wzrost podaży juana M2, chociaż na wysokim poziomie, ustabilizował się, a inflacja od kilku miesięcy utrzymuje się na niskim pułapie. Dodatkowo pojawiające się ostatnio w prasie opinie o utracie zaufania Chińczyków do ich własnego systemu monetarnego mają się nijak do statystyk obrazujących wzrost depozytów deponowanych w juanach. Co martwić powinno, a co nie? Podtytuł. Na odpływ kapitału wskazują dwa niepokojące obszary chińskiego bilansu płatniczego. Po pierwsze, dynamicznie rosną kredyty w walutach obcych zakładane przez chińskie firmy i gospodarstwa domowe. Depozyty w walutach obcych. Po drugie, pogłębia się ujemne saldo pozycji błędów i opuszczeń. Nie rozumiem tego. Jest wysoce prawdopodobne, że wspomniane elementy obejmują przede wszystkim nielegalne przepływy chińskiego bogactwa i niewłaściwą sprawozdawczość z transakcji handlu zagranicznego. To się zgadza. To z nimi walczą chińskie władze. Nie od dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Jest wielce prawdopodobne, że wspomniane elementy obejmują przede wszystkim nielegalne przepływy chińskiego bogactwa i niewłaściwą sprawozdawczość z transakcji handlu zagranicznego. Z kolei wzrost inwestycji chińskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w zagraniczne papiery wartościowe można odczytać dwojako. Zarówno jako naturalną dywersyfikację oszczędności prowadzoną przez racjonalnie działające podmioty, wersja optymistyczna, oraz trwałą potrzebę wyprowadzenia bogactwa z zagranicy, wersja pesymistyczna. Niezależnie, którą opcję przyjmiemy za bardziej wiarygodną, należy mieć na względzie wysoką kontrolę przepływów inwestycji portfelowych i trudność w przeprowadzaniu takich transakcji. Również spłata zagranicznych zobowiązań spowodowała znaczny odpływ kapitału i spadek rezerw. Pozbywanie się jednak tych długów należy uznać za jak najbardziej racjonalne pociągnięcie, skoro Ludowy Bank Chin zapowiedział zakończenie procesu aprecjacji juana. No to zresztą widać już na wykresie. Od dłuższego czasu dokonuje się deprecjacja juana. Chińskie korporacje spłacały możliwie szybko zaciągnięte za granicą pożyczki, póki istniał ku temu sprzyjający kurs. Ostatecznie całkowite zobowiązania zagraniczne Pekinu, zagraniczne Chin, zmalały o 213 miliardów dolarów z wartości 4 bilionów 840 miliardów dolarów. No tutaj już tak, dawno tego nie ma. Może przeczytam to jeszcze raz, bo źle przeczytałem. Ostatecznie całkowite zobowiązania zagraniczne Chin zmalały o 213 miliardów z wartości 4 biliony 840 miliardów dolarów w grudniu 2014 roku do ponad 4 biliony 620 miliardów dolarów w grudniu ubiegłego roku, a pożyczki w walucie obcej spadły o 243 miliardy dolarów z poziomu 572 miliardy dolarów w grudniu 2014 do 329 w grudniu minionego roku. bliżej balansu. Pod tytuł. Dynamika odpływającego z Chin kapitału ostatnio słabnie. Przykładowo zagraniczna sprzedaż netto walut obcych prowadzona przez Ludowy Bank Chin spadła o ponad połowę do niewiele ponad 35 miliardów w lutym tego roku. No tak, ale i tutaj zatrzymam się na chwilę. No tak, tylko że na przykład w zeszłym miesiącu to było aż 42. Wracam do tekstu. Pomimo, że Pekin konsekwentnie zaprzecza, że zostały wprowadzone dodatkowe kontrole kapitału, to jednak pracownicy chińskich banków twierdzą, że osoby fizyczne napotykają na coraz większe trudności przy zakupie walut obcych. Chociaż nie ma oficjalnej dyrektywy nakazującej wydłużenie i komplikowanie procedur wymiany walut, jednak nieoficjalnie rząd polecił bankom wprowadzenie takiej praktyki. Efektem ubocznym ścisłej kontroli odpływu kapitału są utrudnienia, na jakie napotykają nie tylko podmioty krajowe, ale także instytucje zagraniczne funkcjonujące w Chinach. Przy obecnej polityce Pekinu podmioty te będą, poważnie blokowane, niezależnie czy ich odpływ kapitału będzie legalny, czy też nie. Ponadto część banków zaprzestała współpracy z podmiotami trzecimi. Były nimi najczęściej specjalne agencje, które sztucznie rozbijały duże kwoty pieniędzy na mniejsze części, aby móc przy użyciu jednej tożsamości dokonać maksymalnego zakupu walut obcych przy odgórnie określonym limicie. W ten sposób zrzecznie pomijały obostrzenia Pekinu i działały w ramach prawa, no ale jak już powiedziałem, to się zakończyło. Część banków zaprzestała współpracy z tymi podmiotami. Popularną metodą wypływu kapitału z Chin było fałszowanie faktur, jednak w ostatnich miesiącach sposób ten zaczyna zawodzić. Coraz częściej urzędnicy państwowi dokładnie sprawdzają kody SWIFT. Wysyłanie pieniędzy wielokrotnie przelewem z tym samym kodem budzi podejrzenia. Także wątpliwa masa towaru, port załadunkowy, numery kontenerów do transportu powodują zwiększenie czujności chińskich kontrolerów. Nadużycia w większości przypadków są natychmiast wyłapywane, a odpływ kapitału zatrzymywany. Efektem ubocznym szczegółowego analizowania dokumentów są jednak znaczne opóźnienia w terminach dostaw. Skutecznym sposobem ograniczenia ucieczki kapitału z państwa środka okazało się również zniesienie przez większość banków wewnętrznych zachęt do obrotu walutami obcymi. Działanie to wyeliminowało sporą część odpływu bogactwa za pośrednictwem systemu bankowego. Nie należy też umniejszać roli kursu wymiany juana w hamowaniu procesu odpływu bogactwa z Chin. Działania Ludowego Banku Chin sprawiają, że przynajmniej w krótkiej perspektywie kształtowanie się kursu USA/RMB raczej nie będzie zachęcało instytucji zagranicznych do zajmowania krótkiej pozycji, czyli sprzedaż. Argumenty za większym odpływem. Istnieją trzy przesłanki wskazujące na to, że ucieczka bogactwa z Chin jeszcze się nie zakończyła i ma Pani rację, bo trwa do tej pory. Mimo, że od czasu napisania tego artykułu minęło 5 miesięcy. Po pierwsze, przy narzędziach, jakie posiada Pekin, trudno wątpić, iż kontrola odpływu kapitału w krótkim okresie jest możliwa i skuteczna. Jednakże wszelkie działania ograniczające odpływ pieniędzy z państwa środka będą rzutowały na kształtowanie równowagi długookresowej gospodarki, która ciągle w dużej mierze opiera się na eksporcie. Stąd w dłuższej perspektywie skuteczna kontrola kapitałów przy zachowaniu równowagi okazuje się niemożliwa. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Po drugie, kluczową polityką dla kształtowania kursu juana i odpływu kapitału z Chin pozostają działania amerykańskiego Fedu. Handlujący na rynku Forex dokładnie śledzą zmiany w oczekiwaniach dotyczących stóp procentowych ustalanych przez rezerwę federalną. W tym kontekście spodziewana dalsza deprecjacja juana stoi pod znakiem zapytania. Bardziej prawdopodobny staje się scenariusz mówiący, że chińska waluta będzie stabilna, przynajmniej w perspektywie krótkookresowej. No i tutaj się pani pomyliła zdecydowanie, bo dalsza deprecjacja juana ma miejsce, No i chińska waluta wcale niestety nie jest stabilna. Po trzecie, jeśli kurs wymiany juana do dolara pozostanie na poziomie oscylującym wokół 6,5, to już jest historia, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że Ludowy Bank Chin przeprowadzi nieoczekiwaną dewaluację. Nie musi, samo następuje. Wzrost centralnego parytetu USD/RMB może znacznie przewyższyć spodziewany przez analityków poziom i tak to jest w tej chwili. Zabieg ten będzie miał na celu obniżenie oczekiwań dotyczących jednokierunkowej aprecjacji juana. Podsumowując, dokładna analiza ucieczki kapitału z Chin i środków ograniczających te odpływy pozwala naszkicować znacznie mniej pesymistyczny obraz zjawiska niż prezentuje prasa zachodnia. Nie można przeczyć, że spore zasoby kapitału opuściły w ostatnim czasie Chiny, jednak należy pamiętać o rozmiarach tamtejszej gospodarki i ciągle niewielkim udziale tych odpływów w całości bilansu płatniczego. Ponadto część ruchu w bilansie płatniczym Chin okazuje się naturalną odpowiedzią na zmieniające się otoczenie narodowe. Oczywiście nie oznacza to, że władze mają bagatelizować problem odpływów bogactwa. Gdyby doszło do masowego wycofywania depozytów przez Chińczyków z powodu niepokoju o stabilność systemu bankowego, mogłoby to faktycznie doprowadzić do załamania sektora i naruszyć cały system finansowy Chin. Patrząc na dane za pierwszy kwartał, widać, że nastąpiło spowolnienie odpływu kapitału. Na obecnym etapie przepływy kapitału pozostają jednak na tyle niewielkie, że nie można mówić o jakiejkolwiek panice na rynku. Proszę Państwa, to koniec artykułu. Jest oczywiste, że nie można mówić o żadnej panice na rynku. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten odpływ kapitału w dalszym ciągu istnieje, że nie ma mowy o żadnym ustabilizowaniu się kursu juana, że rynki finansowe grają na deprecjację juana. Słowem, sytuacja jest niestety bardziej niestabilna niż w czerwcu napisała to miła pani. Dziękuję Państwu za uwagę, a pani Ewie Cieśnik za wspaniały artykuł. Kłaniam się, do usłyszenia.